Czytanie z Księgi Rodzaju. Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów. Oto ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie, z wszelką istotą żywą, która jest z wami, z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał, a to jest znak przymierza, który ja zawieram z wami i z każdą istotą żywą, jaka jest z wami na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną i ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią, i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa. Oto Słowo Boże. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Wspomnij na swe miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa na wieki. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twoją, Panie. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, której niewielu, to jest 8 dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie i moce, i potęgi. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 40 dni przebył na pustyni kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto Słowo Pańskie. Dzisiaj o niebie. prawości zła, o tym, co nazywamy pokusą, a więc o przedstawieniu zła w pięknym opakowaniu jako dobro. Dobro, które człowiek powinien przyjąć i być szczęśliwy. Słyszymy z Ewangelii, że Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. On się tam udał nie z własnej woli i nie dlatego, że był tak pobożny i też nie dlatego, że chciał odprawić jakieś ćwiczenia ascetyczne. W ten sposób Bóg przygotowuje swojego Syna, a Bóg w osobie Ducha Świętego posyła go na pustynię, by zmierzył się z siłami zła. By doświadczył tego zła, którego doświadcza każdy człowiek i my tutaj obecni, choć nam się wydaje, że kiedy coś nam się dzieje niedobrze, to jest to spowodowane tylko złymi relacjami z ludźmi, może złą kondycją zdrowia albo złymi relacjami społecznymi, międzynarodowymi. Otóż nie. Jest w tym ukryty, jak to mówimy, haczyk. Nie wszędzie należy dopatrywać się zła, diabła osobowego, ale on rzeczywiście istnieje i oddziaływuje na nas. Przyjrzyjmy się zatem, co się dzieje z Chrystusem na pustyni. Rdzeniem kuszenia, tak ludzi w ogrodzie rajskim, jak i każdego człowieka, a więc rdzeniem tego kuszenia Chrystusa, jest próba odrzucenia Boga. Zawsze w każdej pokusie, w tej maleńkiej i w dużej, jest próba odrzucenia Boga. Ale myliłby się ktoś, że zły duch, jako osoba zdeprawowana, duchowa osoba, obdarzona niezwykłą inteligencją, zaproponuje nam odrzucenie Boga wprost. To jest pewna droga. To są kolejne etapy przełamywania świadomości człowieka i łamania jego woli. Znamy to porzekadło, że od rzemyczka do koniczka, od koniczka do stryczka. I tak dzieje się także podczas kuszenia Jezusa. Zło przedstawia siebie i przedstawia swoją propozycję jako wielką reformę. Reforma, która ma ogarnąć człowieka. Mają być ustanowione nowe prawa. Ma być przedstawione życie na ziemi jako raj. I taka reforma miała miejsce w ogrodzie rajskim. Pierwsi nasi rodzice, Adam i Ewa, byli w pełnej harmonii z Panem Bogiem. Ale zły duch zaczyna sączyć wątpliwości, czy Bóg nie mówił tak. I pierwsza część jego informacji, kuszenia, jest prawdziwa, ale druga jest już fałszywa. Czy Bóg nie mówił tak, że tych wszystkich owoców nie można tutaj zjadać z ogrodu rajskiego? Nie, nie mówił tak. Zwraca się do Chrystusa po to, by Chrystusa osłabić na pustyni. By Chrystus przestał ufać Bogu Ojcu i przede wszystkim by porzucił swoją misję. I jeżeli nas atakuje, to atakuje, byśmy porzucili ścieżkę prawości, byśmy się odwrócili od Boga i byśmy po prostu przeszli na Jego stronę. Pierwsza pokusa, którą słyszy Chrystus, nie jest ona zawarta w tej Ewangelii, bo dzisiejsza Ewangelia jest świętego Marka, ale w Ewangelii świętego Mateusza znajdziemy rozwiązanie tego problemu. Jeśli jesteś Synem Bożym, spraw, aby te kamienie stały się chlebem. Jeśli jesteś, skąd to jest zaczerpnięte? Szatan posługuje się Pismem Świętym, doskonale je zna. Sołowiu, w swoim małym traktacie o Antychryście przedstawia, że Antychryst w Tybindze otrzymał doktorat honoris causa z teologii, bo jest doskonałym teologiem. Szatan jest doskonałym teologiem. A więc, jeżeli jesteś Synem Bożym, czy przemienisz te kamienie w chleb? Zaczerpnął to z Księgi Mądrości, z rozdziału 2, z wiersza 18. Każdy człowiek, który uznawany jest, który żyje dzieciństwem Bożym, w Starym Testamencie był traktowany jako Syn Boży. Tak jak my mówimy, że jesteśmy przybranymi dziećmi Bożymi. I każdy człowiek miał prawo do obrony ze strony Pana Boga. Był chroniony przez Pana Boga. Więc teraz zwraca się do Syna Bożego. Jeśli jesteś Synem Bożym, po pierwsze, ujawnij swoją misję. Po drugie, spraw, aby kamienie stały się chlebem. Chodzi tu o to, aby się wykazał Jezus, usprawiedliwił przed wszystkimi. By ten głos, który płynie z ziemi, oskarżający Chrystusa, albo odrzucił, albo się poddał. A jaki to jest głos? Jeśli jesteś Synem Bożym, to dlaczego na świecie jest tylu głodnych? Dlaczego 2/3 ludności świata jest niedożywiona? A niewiele mniejsza liczba jest głodujących? Dlaczego w każdej minucie tego naszego spotkania ileś osób, ileś dzieci ginie z głodu? Ty jesteś Synem Bożym? Spraw, niech te kamienie staną się chlebem. Nie chodzi tylko o głód Chrystusa, o to, że wyczerpany 40-dniowym postem jest ledwo żywy, ale chodzi o to, by on przełamał się i udowodnił, że jest Synem Bożym. Tak właśnie oskarżamy Boga jako ludzkość. Przypominałem w środę popielcową, że Hans Jonas, znany filozof, na podobne pytania, które płynęły, ale w sprawie Auschwitz, obozów koncentracyjnych i łagrów, gdzie był Bóg, skoro pojawiło się cierpienie na świecie? Gdzie był Bóg, jak człowiek tak mordował człowieka? I on odpowiedział w sposób bardzo zdecydowany, a gdzie był człowiek? I na to pytanie, jeśli jesteś Synem Bożym, spraw, aby te kamienie stały się chlebem, jest odpowiedź, a gdzie jest człowiek? Przecież wiemy, że obecnie na świecie kilku ludzi ma tak ogromne dobra materialne, że mogliby nakarmić cały świat. A oni nie tylko, że odmawiają nakarmienia całego świata, ale chcą podporządkować i tych najuboższych, by jeszcze pomnażali ich dobra. I wcale ich życie nie obchodzi. Gdzie jest człowiek? Jest to pytanie dramatyczne, ale odwrócone. I tego pytania nie chce usłyszeć zły duch. On chce, by Syn Boży się usprawiedliwiał. Wykaż się. Jeśli jesteś Synem Bożym, usłyszy na drzewie krzyża, zejdź z krzyża. I to już jest ta druga pokusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się z tego narożnika w dół. A aniołowie będą ci usługiwać, aniołowie cię złapią. I Chrystus tej pokusie się również nie poddaje. To jest pokusa wystawiania Pana Boga na próbę. I ta pokusa też jest bliska człowiekowi. Każdemu człowiekowi, który doświadcza cierpienia ponad miarę, zmęczonemu życiem starcowi, którego zawiodły dzieci, zawiodło społeczeństwo, który jest bliski odebrania sobie życia albo prośby o to, aby mu zabrano życie. Ta pokusa jest bliska człowiekowi młodemu, który jest tak zmęczony życiem sobą i tym wszystkim, że chciałby zakończyć to życie. ale trzeba pamiętać, że łączy się ona także z błogosławieństwem, błogosławieni ubodzy w duchu. Człowiek, który jest pozbawiony wszystkiego, ogołocony ze wszystkiego, tak naprawdę w oczach nieba jest największy i ma najwięcej do zaofiarowania. Chrystus, idąc na pustynię i będąc kuszonym, wyrzekł się wszystkiego i zabrano mu wszystko, łącznie z pokarmem. I on w tym momencie, w tej słabości swojej, jest najsilniejszy. Paweł Apostoł określi to w ten sposób. Tam, gdzie powstał grzech, rozlała się jeszcze bardziej łaska. To jest tajemnica odpowiedzi Boga na podstępy złego ducha. Sołżenicyn w swojej powieści o dworze Mariki pisze tak, przedstawia sytuację pewnej kobiety, która jest już starsza. W ciągu życia straciła 6 dzieci. I mąż od niej odszedł, bo nie mógł tej biedy i tego nasilenia cierpienia znieść. I uważano ją w rodzinie za szaloną. Za taką, która chyba postradała zmysły. Dlaczego? Dlatego, że ta starsza pani pomagała ludziom bezinteresownie. Miała starą kozę. Miała rozwalającą się chałupkę. Nic nie miała. Ale z tej swojej biedy każdemu służyła. Do każdego przychodziła z pomocą. I na koniec tych dni oni zorientowali się, że żyła pośród nich święta. A oni z niej kpili. A oni nie doceniali tego, że w niej jest takie ogromne przywiązanie do Pana Boga. Umierający młody jezuita o imieniu Aleksander w 1945 roku był skazany na śmierć przez hitlerowców za to, że śmiał powiedzieć, że się sprzeciwia temu wszystkiemu, co widzi, czego doświadcza jego naród. Był powieszony, ale przed śmiercią uczył, że potrzeba chleba jest bardzo ważna, ale od tej potrzeby chleba i nakarmienia tysięcy jest jeszcze ważniejsza wolność. A od wolności jeszcze ważniejsza jest wierna wiara. A od wiernej wiary jeszcze ważniejsza jest niezdradzająca adoracja Pana Boga. Jeśli ten porządek zostanie zachwiany, zburzony, odwrócony, to wszystko się zaczyna chwiać w życiu człowieka. Jeśli Boga nie ma na pierwszym miejscu w życiu człowieka, nie będzie także i chleba. Ci, którzy próbowali nakarmić, to znaczy zrewolucjonizować Afrykę i inne kraje, które nazwali krajami trzeciego świata, zamiast chleba tak naprawdę dawali im kamienie. Wiemy, jak marksiści próbowali naprawić świat, jak proletariusze mieli się łączyć na całym świecie, jak miało być wspaniale, jak każdy miał otrzymać chleb, ile krwi się pojawiło, ile niesprawiedliwości, ile krzywdy człowieka. Bóg ma być na pierwszym miejscu. Nie samym chlebem żyje człowiek. Znamy też powiedzenie ze starożytności, chleba i igrzysk. Jeżeli wyprowadzamy Boga, jeżeli Go poniżamy i odrzucamy Pana Boga, to na to miejsce musi być coś wprowadzone innego. Człowiek nie znosi pustki, jego życie wewnętrzne. I wtedy stwarza igrzyska. Nie jesteśmy świadkami tego we współczesnym świecie. Kultura masowa nie daje nam Boga, ale wprowadza igrzyska, rozrywkę, która ma odciągnąć od Pana Boga, ma zagłuszyć ten głód Pana Boga. Ale gdy człowiek popada w narkomanię, gdy człowiek popada w inne nałogi, gdy jest na krawędzi swojego życia, ta kultura go pozostawia i mówi, że był biedny, słaby, używa słowa wykluczony. A przecież nie o to chodzi. Zabrano mu Boga, okradziono go. I na ten wizerunek Jezusa Chrystusa trzeba nałożyć wizerunek Kościoła, bo Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Chrystus jest w swoim Kościele. Do Kościoła są te same oskarżenia kierowane. Jeśli Kościół jest Boga, stworzony przez Boga, to niech sprawi, aby te kamienie stały się chlebem. Niech Kościół zajmie się rozdawaniem chleba. Czyli niech porzuci misję głoszenia Słowa Bożego. Niech Kościół zajmie się rozdawaniem chleba. Niech Kościół zajmie się rozdawaniem mieszkań. Niech Kościół zajmie się medycyną. Niech Kościół zajmie się pracami socjalnymi. Niech Kościół zajmie się także ubogacaniem człowieka, koncertami w Kościele. Tak szatan zwiódł Zachód i tam kościoły się rozwalają i są rozwalane i zmienione zostały w teatry, kina. A w Rosji Sowieckiej w Spichlerze magazyny i obory. To jest podstęp złego ducha. Zabrać Boga. Misją Kościoła jest głoszenie Słowa Bożego. Chrystus odparł pierwszą pokusę. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale słowem, każdym słowem pochodzącym z ust Pana Boga. Kiedy Chrystus dokonał cudownego rozmnożenia chleba, to ci, którzy przyszli, mieli ten chleb za darmo dlatego, że oni szukali Słowa. Nie samego chleba. Oni nie przyszli po to, żeby Chrystus ich nakarmił, ale przyszli po to, by usłyszeć słowo nadziei, by Chrystus ich podniósł na duchu. Oni przyszli do Niego, by dał im sens życia i zbawił ich. I wtedy, gdy zrobiła się pora późna i nie mogli już bezpiecznie wrócić do swoich domostw, On nakarmił ich. I tak jest z Bogiem. Jeśli człowiek szuka przede wszystkim Boga w swoim życiu, to Bóg otwiera przed nim serce, stwarza możliwości i okazje. I w końcu człowiek zostanie też nakarmiony. Dwukrotnie Chrystus dokonał cudownego rozmnożenia chleba, ale później, gdy biegano za Nim i chciano, by powtarzał ten cud, On znikał. Nie chciał, bo nie szukano Chrystusa z powodu Boga, ale szukano Chrystusa dla łatwego chleba. I to jest właśnie pokusa. I w tej pokusie zanurzony po sam czubek głowy jest cały świat. Ludzie, a być może i my, biegamy za dobrami materialnymi. Jedni drugim zazdrościmy. Patrzymy, co kto ma. Ale czy szukamy rzeczywiście Pana Boga? Pokusa, której człowiek najbardziej ulega, jest to pokusa materialna. Ale do tej pokusy dołącza się także pokusa władzy i pokusa zmysłów. Byle tylko człowieka odciągnąć od Pana Boga. I wreszcie ostatnia pokusa. Jest to pokusa, której mało kto z ludzi się opiera. Jeśli jesteś Synem Bożym, oddaj mi pokłon, a ja dam Ci te wszystkie królestwa, wszystkie księstwa ziemskie. Pełnia władzy, szatan doskonale wie, jest wówczas, jeśli ktoś panuje nie tylko na ziemi, ale panuje także i w niebie. Gdyby opanował Chrystusa, miałby pełnię władzy, bo Chrystus, gdy zmartwychwstał i przemawiał przed niebowstąpieniem do uczniów, powiedział, że dana mi jest wszelka władza na niebie, na ziemi i w niebie. On ma pełnię władzy i diabeł pragnie tego pełni władzy na niebie i w ziemi, i na ziemi. I nie może jej otrzymać. I Chrystus mówi mu w sposób zdecydowany, idź precz, szatanie. Czy nie słyszałeś, że samemu Panu Bogu będziesz służył? I tak mamy odbierać pokusę, gdy chce nas opanować zły duch, abyśmy służyli temu światu i zaparli się Pana Boga. A tych możliwości służenia temu światu jest teraz wiele. Poprzez ustanawianie nowych praw, które nie mają nic wspólnego z dekalogiem. Poprzez odwrócenie się od Pana Boga i skoncentrowanie się na swoim życiu, Bo jeśli nie ma Boga w życiu człowieka, to człowiek boi się o to, co ma, o to kruche życie. Gotowy jest zabić drugiego człowieka, byle swoje życie przedłużyć albo uczynić bardziej według niego szczęśliwym tu na ziemi. Poprzez władzę, choćby była najmniejsza ta władza, ale by człowiek mógł panować nad drugim człowiekiem. To należy rozważyć. Jeśli jest zaburzona hierarchia i Bóg nie jest na pierwszym miejscu w życiu człowieka, odwrócić tę hierarchię. A jeśli nie, to wchodzimy na drogę szeroką, przestronną. Idziemy i krzyczymy z wszystkimi rewolucjonistami wszystkich epok, tak jak oni szli. I miał być dobrobyt, i miało być szczęście. I stawiali barykady, i podpalali je, i niszczyli świątynie. I był krwawy przewrót. A potem były łzy, nieszczęścia, odwrócenie się od tego, stawianie nagrobków tym, którzy opierali się krwawym przewrotom, pisania na nowo historii. I znowu pojawiło się pokolenie bezstresowe, które nie pamiętało o minionych czasach, wyciągało flagi na barykady i znowu burzyło zastany porządek i wyrzucało Boga ze swoich serc, z ludzkich serc i deptało tego Pana Boga. I tak historia powtarza się i obecnie się powtarza. Żyjemy wśród tych, którzy odrzucają Pana Boga i wydaje im się, że będzie raj na ziemi. A nie wiedzą o tym, że jest to pokusa. I to straszna pokusa, która sprowadza człowieka do najniższego poziomu jego egzystencji, do prawdziwego zniewolenia, bo miała być wolność, a będzie niewola. I nie tylko tutaj na ziemi, ale niewola wieczna. Drogi Twe, Panie, śpiewaliśmy i powtarzaliśmy ten refren. To łaska i wierność. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. A poznajemy drogi Pana przez rozważanie Jego słowa i przez modlitwę. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.